rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7.11, drodzy Państwo, na zegarze. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na piątkowy poranek w Radiu Wnet. Część z Państwa pewnie jest w takim długo weekendowym jeszcze odprężeniu, ale to dobrze, bo jakby świat tutaj nie zwalnia, polityka nie zwalnia. Przez najbliższe dwie godziny, jak w pigułce, przedstawimy Państwu najciekawsze wydarzenia. Za kilka chwil łączenie z Waszyngtonem. Gościem Radia Wnet będzie pan profesor Adam Prokopowicz. Później do studia przyjedzie pan Tadeusz Płużański. Tutaj to prezes Fundacji Łączka. Porozmawiamy między innymi w tej pierwszej części o tym, jak wojna na Bliskim Wschodzie, jak ten przedłużający się konflikt wpływa i na pozycję prezydenta Donalda Trumpa i trochę też na społeczeństwo amerykańskie. To będzie bardzo ciekawy aspekt i jak już wspomniałam, połączenie z samego Waszyngtonu. Później z Tadeuszem Płużańskim porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich. O godzinie 7.45 do studia Radia Wnet przyjedzie Maciej Wilk, prezes tak dla CPK. W poniedziałek ważna dyskusja, ważna debata, Centralny Port Komunikacyjny. Tym zakończymy pierwszą godzinę poranka Wnet i już, drodzy Państwo, nie przedłużając, mamy połączenie z pierwszym gościem. Jest z nami pan profesor Adam Prokopowicz, amerykanista, także prezes Instytutu Globalnych Innowacji w Ekonomii i Logistyce. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie w środku ciepłej waszyngtońskiej nocy. A ona, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Waszyngtonie, to nie jest ciepła, tylko jest gorąca, mimo że wszyscy starają się zachować jakiś spokój. Otóż pierwsze pytanie, które na pewno zadają sobie państwo i chyba ludzie na całym świecie, kiedy ta wojna się skończy? No, mogę odpowiedzieć jak prezydent Trump. Trwają efektywne negocjacje. One tak trwają i trwają, ale takie podstawowe rzeczy, które trzeba uzgodnić pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, jeszcze nie zostały uzgodnione, a w międzyczasie wypływają pewne informacje, o co naprawdę chodzi, jak te negocjacje przebiegają. Jest troszeczkę plotek, jest troszeczkę prawdy. Między innymi taka plotka pojawiła się wczoraj, że prezydent Iranu ze względu na różnicę w opinii co do tych negocjacji rezygnował ze swojej funkcji, a różnice tam polegają na tym, że w zasadzie mamy dwa ośrodki decyzyjne. Pierwszym to jest rząd i prezydent, a drugim to jest Islamska Gwardia Narodowa, która w zasadzie nie jest niczym innym, tylko grupą dżihadystów, którzy są bardzo wrogo nastawieni do wszystkich i wszystkiego. To jest plotka, pan prezydent nadal sprawuje swoją funkcję. Rzeczywiście te rozmowy trwają. Rzeczywiście te rozmowy trwają troszeczkę jeszcze w innym formacie, to znaczy poza rozmowami bezpośrednio tych trzech stron odbywają się bardzo istotne konsultacje z innymi państwami. Tymi państwami są Chiny i tym państwem jest Rosja. Podobno również jest jakieś nawiązanie kontaktu z Europą. Tak czy inaczej, wygląda na to, że przed rozpoczęciem tej interwencji zbrojnej prezydent Trump nie uzyskał odpowiednio szczegółowych, a wręcz powiedziałbym nawet prawdziwych informacji na temat tego, jaka jest moc, jaka jest siła Iranu, jaka jest możliwość odniesienia krótkotrwałego sukcesu i tego krótkotrwałego sukcesu na pewno nie będzie. Natomiast w interesie wszystkich jest to, aby ten konflikt, jak również drugi konflikt, który wybuchł, konflikt w południowym Libanie, zakończyć jak najszybciej. Co do tamtego drugiego konfliktu, odbyły się rozmowy pomiędzy Izraelem i Libanem i w tej chwili tam zawieszono wymianę ognia. Natomiast co do tej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem, to tak troszeczkę jak wygląda to jak taka, przepraszam, to nie pasuje, ale jak zabawa dzieciaków. To znaczy z jednej strony są rozmowy, a z drugiej strony od czasu do czasu jedna i druga strona wyrzuca jakieś rakiety w kierunku drugiej strony. Tej nocy, jakieś 4 godziny temu, Irańczycy zaatakowali żołnierzy amerykańskich w jednej z baz Bliskiego Wschodu, co było bardzo źle oczywiście przyjęte. Natomiast rzeczywiście chodziłoby o to, żeby skończyć tą wojnę jak najszybciej ze względów i globalnych, i ze względów amerykańskich.
No właśnie, panie profesorze, to muszę tutaj dopytać, bo tak naprawdę na ten konflikt bliskowschodni szczególnie no, przygląda się cały świat, bo to kwestia i cieśniny Ormus, prawda, i cen paliwa, tego globalnego bezpieczeństwa, ale jak przyglądają się sami Amerykanie i jak on wpływa na taką ocenę prezydenta Donalda Trumpa? Gdybyśmy trochę mogli tak od wewnątrz opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet.
No niestety badania opinii pokazują wyraźnie, że popularność prezydenta albo popularność tych działań, które są prowadzone na dzień dzisiejszy, jest niższa niż na początku kadencji prezydenta. A to wynika z tego, że miał być to prezydent, który miał zająć się sprawami wewnętrznymi i niejako zostawić jak najdalej od siebie sprawy międzynarodowe. Nie było to jednakże możliwe. Musimy wszyscy zrozumieć, że niektóre działania prezydenta międzynarodowe, a prezydent w większości wypadków w zakresie swoich obowiązków ma sprawy międzynarodowe, musiały zostać podjęte. Uważa się w tej chwili wśród ekspertów amerykańskich, że ta interwencja w Iranie nastąpiła dużo, dużo za późno. Prawdopodobnie 10-5 lat temu, bo w tej chwili Iran się bardzo wzmocnił i osiągnięcie pozytywnego efektu jest znacznie trudniejsze. Amerykanie oczywiście odczuwają to poprzez poziom życia i tego, w jaki sposób mogą funkcjonować. No a nie mogą funkcjonować tak dobrze, chociaż uczciwie powiedziawszy, Amerykanie zawsze byli troszeczkę rozpieszczeni. Bo w tej chwili na przykład ceny paliwa do samochodów, one wyraźnie wzrosły. Średnia cena w Stanach Zjednoczonych to jest około 4 do 5 dolarów za galon. No oczywiście państwo będziecie się z tego bardzo śmiali, no bo galon ma 4 litry, czyli to mniej więcej troszeczkę więcej niż dolara za litr. Ale dla Amerykanów jest to niesłychanie dużo, ponieważ transport w tym kraju jest oparty o transport samochodowy, a równocześnie długodystansowy transport w dużym zakresie odbywa się przez transport lotniczy. I paliwo rośnie, linie lotnicze nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, więc wymyślają takie rzeczy, jak na przykład dodatkowe opłaty za przewóz bagażu. Kiedyś państwo mogliście lecieć liniami lotniczymi i pierwsza walizeczka była za darmo. To już się skończyło. Poza tym została w znacznej ilości przed latem zmniejszona ilość lotów, mniej więcej około 20-25%. Także jeśli państwo wybieracie się do Stanów Zjednoczonych, sprawdźcie dokładnie, czy samolot poleci, sprawdźcie dokładnie, jakie są przepisy, jeśli chodzi o przewóz bagażu. Bardzo wzrosły ceny żywności. To wynika z tego, że między innymi nawozy sztuczne są znacznie droższe. Używanie maszyn, różnego rodzaju smarów i tak dalej, też wzrosło o około 40-50%. W związku z tym na przykład amerykański zwyczaj barbecue, który odbywa się w zasadzie każdego weekendu, podrożał w tej chwili z punktu widzenia kosztu mięsa o około 50%. To są ceny, które powodują, że dla niektórych ludzi i coraz większej grupy ludzi zachowanie tej tradycji jest po prostu finansowo niemożliwe.
I wiemy, panie profesorze, że ten czynnik no, ekonomiczny po prostu, czyli stan naszych portfeli, no, potrafi bardzo mocno wpływać na też takie nastroje społeczne. I tutaj chciałam przejść troszeczkę właśnie do tego aspektu, czyli i trochę zmęczenie tym konfliktem, nie tylko tym, bo to prawda jest tutaj wiele wątków, ale ten wymiar ekonomiczny. Jak to wpływa na nastroje takie w społeczeństwie, ale też trochę na nastawienie do tego konfliktu i wprost pytam o nastawienie po prostu do Żydów amerykańskich. No tutaj w Polsce my widzimy, że nastąpiła pewna zmiana, czy są bardzo takie duże fale propalestyńskie, które też wiążą się często z mocnymi ocenami postawy Izraela w tej wojnie. Wydaje się, że gdzieś takie czerwone linie tutaj zostały przekroczone i społeczeństwo to dostrzega. Część osób też to wykorzystuje oczywiście politycznie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Amerykę?
Za sekundkę do tego przejdę, ale jeśli można, żeby pokazać prawdziwy obraz tego, co
Oczywiście.
dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to jeśli można jeszcze dwa komentarze. Mimo tego, o co powiedzieliśmy, poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych nie jest taki zły. To jest 3 do 4%. Liczba nowych miejsc pracy zwiększa się z każdym okresem raportowania, także z tego punktu widzenia nie jest źle. Natomiast Amerykanie to jest tak. Większość Amerykanów to są ludzie lokalni. To są ludzie, którzy mają mały poziom zrozumienia spraw międzynarodowych. W związku z tym taki materiał na plotkowanie, na tworzenie różnego rodzaju niesprawiedliwych ocen jest dosyć duży, chociaż w historii Stanów Zjednoczonych różnego rodzaju trendy antysemityzmu czy antypolonizmu i tak dalej, to były raczej traktowane w kategoriach dowcipów, a nie w kategoriach poważniejszych procesów. Natomiast w tej chwili po raz pierwszy ja osobiście zauważam, że są to poważne procesy. One po pierwsze wyrastają z tego, że jest bardzo duża krytyka sposobu działania armii izraelskiej w Gazie, w Libanie, ze względu na bardzo taką, powiedzmy, jednoznaczną taktykę wojskową, która łączy się z tym, że w wielu gazetach, w zasadzie w większości gazet amerykańskich, mówi się o zbrodniach wojennych. W związku z tym zaczyna to być bardzo poważne. Z drugiej strony należy to połączyć z drugim trendem, to znaczy z bardzo dużym wzrostem wpływu islamu na terenie Stanów Zjednoczonych. I ten islam bardzo broni Palestyny, bardzo broni arabskich krajów i to się ściera. Mamy na terenie na przykład Nowego Jorku mniej więcej co tydzień dużą manifestację organizowaną przez różnego rodzaju ośrodki islamskie przeciwko Żydom. Ale żebyśmy znów już powiedzieli prawdę, to Żydzi są pomiędzy sobą podzieleni. W tych manifestacjach za Palestyną, przeciwko działalności armii izraelskiej, uczestniczą również Żydzi. Czyli niektórzy z nich są po lewej stronie, niektórzy z nich są po prawej stronie tego spektrum politycznego. Jednocześnie w ostatnich dniach troszeczkę zmieniła się relacja pomiędzy Bibi, czyli premierem Izraela i prezydentem Stanów Zjednoczonych. Doszły informacje oczywiście, powiedzmy takie drugorzędne, że panowie przeprowadzili kilka dosyć twardych rozmów i prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził swoją opinię, że Bibi troszeczkę go wykorzystał, że robi rzeczy nie w taki sposób, w jakie to było uzgodnione na samym początku, że przedstawił mu sprawy nie tak, jak to było. No ale co, Bibi ma swoje cele od wielu, wielu lat, bo do tych celów rozwoju i stworzenia jak największego Izraela został namaszczony przez jednego z osób z kręgu judaizmu wiele lat temu i on to realizuje. No a prezydent Stanów Zjednoczonych wydawało mu się, że robi rzeczywiście dobrą rzecz, w krótkim okresie czasu to zostanie zrobione i nie wydawało się, że po pierwsze Irańczycy mogą wykorzystywać to, co wykorzystują w tej chwili, bo tak naprawdę mówimy o tej broni atomowej dla Iranu. A po co Iranowi broń atomową? Jeśli potrafią zamknąć taką cieśninę Hormuz i w zasadzie zamykają gospodarkę światową. Bo jeśli państwo założycie, że ten konflikt potrwa jeszcze miesiąc, dwa lub trzy, to będziemy mieli naprawdę duże szanse na to, abyśmy mieli globalny kryzys ekonomiczny, bo wtedy ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć nawet do 200 dolarów za baryłkę.
Panie profesorze, to poruszył pan teraz tyle tutaj ważnych wątków, ale jeszcze na moment może zostańmy przy tych relacjach Izrael, a powiedziałabym reszta świata. I mówiąc Izrael, mam tutaj na myśli głównie decydentów, między innymi wspomnianego Benjamina Netanyahu. Jak, bo cele strategiczne Izraela są jasne od lat i ten konflikt na przykład ze Strefą Gazy, prawda, z Palestyną, on trwa już kilkadziesiąt lat, ale nigdy jeszcze do tego stopnia nie było komunikowane do świata, że ta wielka strategia Izraela wpisuje, jest w stanie ponieść te ogromne koszty, bo tu mówimy faktycznie o zbrodniach wojennych, które są tam popełniane, mówimy o ogromnej klęsce humanitarnej, ale dodatkowo tu jeszcze się nałożyło coś takiego, że no te sceny, które oglądaliśmy, prawda, w Knesecie, nie wiem, sceny, które i wypowiedzi ważnych polityków w rządzie premiera Benjamina Netanyahu, one nie są do zaakceptowania i przez większość świata, przez większość rządów świata zachodniego i przez społeczeństwo. Czy widzi pan, że tutaj będzie jeszcze jakakolwiek szansa na zejście z tej drogi? Bo o ile ja rozmawiam z ekspertami od geopolityki, ja rozumiem to, że jest wielka strategia Izraela i on musi postępować, prawda, pewne rzeczy w taki, a nie w inny sposób, bo też ma te różne siły, z którymi walczy. O tyle nie rozumiem też sposobu komunikacji tego wszystkiego, tego, że nie potrafię powiedzieć, jakby stanąć w prawdzie tutaj, że to jest nasza wielka strategia, ale przepraszamy, bo przy okazji są, prawda, takie i takie ofiary, nie wszyscy, bo jest bardzo duża część też establishmentu, która się pod tym nie podpisuje. Pan profesor też powiedział o tym, że wśród społeczności żydowskiej w Ameryce są tacy, i to prawda. Ale jeżeli chodzi dzisiaj o tych głównych decydentów, czy pan profesor widzi jakąś szansę też na jakąś głębszą refleksję, na to, że to nie jest jednak taka zero-jedynkowa opowieść?
Nie, to nigdy w polityce nie ma nic zero-jedynkowego. Zawsze rzeczy mogą się zmienić, ale pragnąłbym zwrócić uwagę na kilka dodatkowych elementów. Po pierwsze, Izrael de facto jest utrzymywany przez Stany Zjednoczone, ponieważ Izrael dostaje kolosalne pieniądze, bez których ten poziom życia, który mamy w Izraelu, nie byłby możliwy. Izrael dostaje kolosalną ilość sprzętu wojskowego, a więc to jest w zasadzie przedłużenie Stanów Zjednoczonych. Jeśli porównujemy wielkość, ilość osób pochodzenia żydowskiego w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, to w Stanach Zjednoczonych jest więcej Żydów. W Stanach Zjednoczonych ta nacja jest znacznie bardziej reprezentowana wyżej w skali społecznej, a zwłaszcza w sektorze finansowym. To są ludzie, którzy w trakcie wyborów czy w trakcie działania Kongresu Stanów Zjednoczonych przekazują kolosalne ilości pieniędzy poszczególnym politykom. W ostatnio prowadzonych badaniach w związku z konfliktem reprezentanta Massey z prezydentem Trumpem, okazało się, że Massey był jedynym członkiem kongresu, który nie wziął pieniędzy ze źródeł finansowych żydowskich. A więc to jest pytanie, które pojawia się w Stanach w tej chwili, jaki charakter i jaki wpływ ma Izrael i Żydzi na sposób działania rządu amerykańskiego i jak to ma być dalej. Poza tym na marginesie taka ciekawostka. Plus minus 60 członków Kongresu Stanów Zjednoczonych jest obywatelami Izraela i obywatelami Stanów Zjednoczonych. W związku z tym spowodowało to również pytania, czy nie należałoby tego ukrócić. To się również przewija na takie codzienne rzeczy. Ja miałem ostatnio kontakty z moimi kolegami z Atlanty i z Nowego Jorku, pochodzenia żydowskiego, którzy powiedzieli, że w wielu wypadkach oni się wręcz boją czasami wyjść na ulicę. Zwłaszcza dotyczy to Nowego Jorku, które, jak państwo wiecie, jest w tej chwili rządzone przez osobę wyznania islamskiego, muzułmańskiego. I ta atmosfera tam jest bardzo napięta. Co ciekawe jednak, że w strukturze Stanów Zjednoczonych można byłoby zwrócić uwagę na reakcję na to, co się dzieje w sprawie Izraela, bo na przykład w działaniach przeciwko Żydom w bardzo małym zakresie, tak jak wykazały to badania, uczestniczą czarni i uczestniczą Latynosi. To jest zwykle taka, powiedzmy, przepychanka pomiędzy białymi i białymi, a zwłaszcza Arabami i Żydami. Tak czy inaczej, tutaj będą podjęte określone działania delikatne, ale z punktu widzenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych i tych ludzi, którzy wierzą w ten kraj, jakiekolwiek wybryki antysemickie, antypolskie, antyrosyjskie i tak dalej nie należą do tego kraju. Natomiast rzeczywiście sprawa będzie musiała być bardzo mocno poruszona. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To w pewnym zakresie to narastające napięcie pomiędzy tymi grupami wynika, tak jak powiedziałem wcześniej, z dużego napływu muzułmanów do Stanów Zjednoczonych, co zwłaszcza odbywało się za prezydenta Baracka Husseina Obamy, gdzie na przykład z Somalii w nocy samolotami przewożono bardzo wielu imigrantów. I to w tej chwili wychodzi. To w tej chwili wychodzi, to znaczy ci ludzie dostają informacje, no i jest pewne takie podniecenie tym problemem. Natomiast jeśli chodzi o działalność i wpływ na działalność Netanyahu, na marginesie jego rodzina pochodzi z Warszawy, to możemy powiedzieć, że w tej chwili prezydent Trump oraz członkowie jego gabinetu starają się w jak największy sposób wpłynąć na to, żeby rzeczywiście te bardzo prawicowe rzeczy, które państwo obserwowaliście chociażby w Knesecie, zostały troszeczkę bardziej umiarkowane, bo to tyle jest potrzebne, żeby zapewnić lepsze rezultaty, lepszą atmosferę na Bliskim Wschodzie. Ale tu pozwolę sobie zacytować kilku
tylko panie profesorze, musimy, bo mamy już no, naprawdę...
premierów krajów arabskich, którzy powiedzieli w zasadzie to samo, że na Bliskim Wschodzie będzie pokój tylko wtedy, kiedy Izrael nie będzie starał się rozszerzyć swojego zakresu geograficznego.
Konflikt, który trwa od kilkudziesięciu lat i czerwone linie, które jednak w odbiorze społecznym, zarówno w Polsce, jak i przez część obywateli Stanów Zjednoczonych zostały przekroczone. Widać tutaj, jeżeli chodzi o te nastroje pogarszające się, bardziej ta ocena jest negatywna w kierunku Izraela. Myślę, że do tego tematu będziemy wracać i panie profesorze, może uda nam się porozmawiać kiedyś dłużej, bo myślę, że to byłaby bardzo ciekawa rozmowa. Pan profesor Adam Prokopowicz, amerykanista, prosto z Waszyngtonu dla Radia Wnet. Dziękuję panie profesorze za komentarz.
Panią redaktor zawsze.
Pozdrawiam, dziękujemy.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.